Zapraszamy Państwa na spotkanie z Jego Ekscelencją księdzem arcybiskupem Gianfranco Ravazzim, wybitnym teologiem, biblistą, przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencjo, jest naszą wielką radością, że mamy dziś tak czcigodnego gościa. I już teraz jesteśmy wdzięczni za możliwość przeprowadzenia tego wywiadu, korzystając z obecności księdza arcybiskupa w Polsce, tutaj w Kielcach. Od razu przechodzę do postawienia pytań, które przygotowaliśmy. Ekscelencjo, czy ksiądz arcybiskup jako przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury mógłby powiedzieć słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam coś na temat relacji między wiarą a kulturą? Do jakiego stopnia jesteśmy wezwani, by miłować ten świat i jego kulturę?
Chciałbym przede wszystkim podziękować za te pozdrowienia i sam pozdrowić wszystkich polskich telewidzów, którzy mnie teraz słuchają i którzy mi towarzyszą podczas mojego pobytu w Polsce. Pytanie, które zostało mi postawione, jest pytaniem szczególnie wymagającym. Ma ono jednak swój zasadniczy punkt odniesienia już w samej Biblii. Jeśli my na przykład wpatrzymy się w oczy, w oblicze świętego Pawła i jego historię, znajdziemy odpowiedź na to pytanie. Paweł miał bowiem mocną świadomość, że korzenie chrześcijaństwa były w Jerozolimie. Istniały w przestrzeni tej pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej, która przeżyła doświadczenie Chrystusa i świadczyła o nim. Jednak z drugiej strony wychodzi on ze skały, jaką jest Jerozolima, i rozpoczyna swoją podróż po drogach świata rzymskiego, nie tylko na jego obrzeżach, ale nawet przekracza ten wymiar, wchodząc dzięki nawigacji w jego granice i docierając do wszystkich ważniejszych centrów ówczesnej kultury i społeczeństwa. Jest więc czymś koniecznym, by potwierdzić, że ziarno chrześcijaństwa nie miało po prostu tkwić na terytorium własnego horyzontu, własnego świata, ale zostaje zdeponowane także w innych miejscach. Należy jednak podkreślić, że ta kultura, te terytoria, używając obrazu z przypowieści Jezusa o siewcy, mają przymioty różniące się między sobą. Jedne są bardziej żyzne, inne kamieniste i jeszcze inne cierniste. Powiedziałbym więc, upraszczając trochę temat, że sposób, w jaki chrześcijanin powinien wchodzić i przepowiadać to słowo w kulturze współczesnej, jest następujący. Z jednej strony, nie powinien jej odrzucać automatycznie w całości, jakoby była ona tylko pod wpływem zła, ponieważ wewnątrz tej kultury istnieją pytania, istnieją oczekiwania i nadzieje, czasem może nawet ukryte niekiedy pod postacią odrzucenia, kontestacji, negacji. Tak więc należy unikać zamykania się w ramach swojego własnego środowiska. Ale z drugiej strony, i to jest ważne, należy unikać, aby pośród świata nie rozproszyć się, nie stracić własnego kolorytu, nie stracić własnego oblicza, nie ulec pokusie synkretyzmu, który miesza wszystko razem. Tak więc zachowują swoje znaczenie lapidarne słowa Chrystusa, że my powinniśmy być w tym świecie, mając nogi dobrze zakorzenione w kulturze, w społeczeństwie, ale nie możemy zakończyć naszej historii przynależnością do tego świata. Appartenendo al mondo.
Eccellenza, Ekscelencjo, jaką rolę mogą odegrać środki społecznej komunikacji w ewangelizacji kultury we współczesnym świecie?
Ewangelizazione la cultura del mondo di oggi.
Naturalnie jest to podstawowe pytanie także w tym miejscu, gdzie rozmawiamy przed kamerami telewizyjnymi. To wyzwanie naszych czasów Jak powiedział tu jeden z uczonych amerykańskich, jest wyzwaniem radykalnym dla wszystkich religii, kultur i rodzajów orędzia. W ostatnich dziesięcioleciach dokonała się przemiana, jak powiedział ów uczony Barlow, podobna do owej wielkiej przemiany, jaka nastąpiła w starożytnej kulturze dzięki odkryciu ognia. Prawdopodobnie jest to przesadne porównanie, jednak jest poza wszelką wątpliwością, że kiedy młody człowiek pozostaje przed ekranem komputera przez 6-7 godzin dziennie, surfując w internecie, czatując w sposób chłodny, zimny, tak, iż nie jest to już relacja międzyosobowa, ale sposób mechaniczny, jakby obchodził się z maszyną do pisania, która jest tylko przedmiotem. Takie nastawienie nie tylko zmienia jego sposób mówienia, wyrażania się, milczenia, ale zmienia także samą osobę w taki sposób, że nie jest już gotowa wejść w kontakt z drugą osobą, podjąć bezpośredni dialog, jak my to teraz czynimy. Z tego powodu jest czymś nieodzownym, by zrozumieć, że istnieją nowe metody komunikowania się, które mogą mieć efekty zabójcze, ale też efekty pozytywne. Głoszenie Ewangelii powinno dokonywać się także na tych nowych drogach, nie zapominając o poprzednich, nie zapominając o wspólnocie kościelnej, o homilii, katechezie. Jednak powinno używać już tego nowego języka, pamiętając, że przy zastosowaniu nowego języka coś się traci, a coś się zyskuje. Pomyślmy tylko o dzisiejszym młodym człowieku, który jest przyzwyczajony do używania jedynie niewielu słów w porównaniu ze słownikiem tak obszernym, którego my używamy. Pomyślmy o młodzieńcu, który używa tylko języka telefonu komórkowego, który jest przyzwyczajony tylko do znaków. Otóż także jemu winniśmy przekazywać podstawową treść orędzia chrześcijańskiego, używając jego języka. Powinniśmy przekazywać Ewangelię poprzez telewizję, która jest zapewne środkiem dominującym w dzisiejszym świecie komunikacji, nie zapominając przy tym o złożoności i bogactwie orędzia chrześcijańskiego wyrażanego poprzez język teologiczny, badania naukowe, katechezę, homilię. Jest to wyzwanie rzeczywiste i właściwe, które stoi przed Kościołem.
Chciałbym w tym momencie wtrącić małą uwagę. Otóż słuchając księdza arcybiskupa podczas targów Sacra Expo w Kielcach, jak i przed chwilą w czasie konferencji wygłoszonej w kieleckim seminarium, mówił ksiądz arcybiskup o nowym języku, którego powinniśmy dzisiaj używać. Mówiąc o mass mediach, trzeba by więc także mówić o zmianie języka w dzisiejszym świecie.
Zmiana języka to nie jest tylko coś, co się czyni, ponieważ jest już czymś nieodzownym, by mówić w inny sposób. Chrześcijaństwo, a także inne religie, ale przede wszystkim chrześcijaństwo, które jest religią wcielenia, nie może pozwolić sobie na pozostanie religią ezoteryczną, jak na przykład w ramach małej grupy, która się rozumie tak, jak się to dzieje, gdy spotykamy się na sympozjach teologicznych i jesteśmy tylko my sami w takim gronie, w którym się rozumiemy. Natomiast naturą chrześcijaństwa jest wcielenie. Dlatego powinno wejść w istotę historii, w obrazy historii współczesnej, w środki komunikacji, tak jak to uczynił właśnie święty Paweł, który nie bał się przepowiadać na Areopagu w Atenach. Wobec publiczności całkowicie innej używał innego sposobu rozumowania. Naturalnie powinniśmy być przygotowani także niekiedy na niepowodzenie.
Desideriamo porgerle.
Pragniemy postawić ekscelencji trzecie już pytanie, aby dowiedzieć się nieco więcej na temat złożonej relacji między wiarą i historią, wiarą i nauką. Jaką prawdę współczesny człowiek odkrywa dla siebie w Piśmie Świętym? Bardzo nas interesuje na przykład temat o stworzeniu, o ewolucji, jak również w kontekście zbliżającego się roku kapłańskiego temat modlitwy psalmami, gdzie to pojawiają się niektóre teksty o treści zawierające przemoc. Według ekscelencji, jak one powinny być interpretowane?
trattare.
A więc zacznijmy. Tematów, które mi ojciec zaproponował, jest sporo. Dotknijmy więc przynajmniej po trosze niektóre z tych tematów. Zacznijmy od tego związanego z relacją istniejącą pomiędzy wiarą a nauką. Relacja ta w ostatnim czasie jest w ogniu zainteresowania. Wielokrotnie związek ten ukazywany jest jedynie w napięciu wzajemnego odrzucenia. Zasadniczy wysiłek, jaki należy podjąć, to połączyć te dwie rzeczywistości poprzez dialog. Ale dialog jest tą rzeczywistością, którą buduje się nade wszystko poprzez wzajemne poszanowanie z uwzględnieniem tożsamości każdej z nich. W takim sensie naukowiec, kiedy bada człowieka, czyni to z uwzględnieniem całej jego złożoności. Z punktu widzenia na przykład biologii molekularnej rozpatruje człowieka w złożoności jego struktury fizjologicznej, w złożoności tych mechanizmów, które nim rządzą i które dały podstawę tej postaci człowieka, którą mamy teraz dzięki bardzo złożonemu procesowi formacji, dzięki procesowi, który posiada własne prawa wewnętrzne. To powiedziawszy, pytamy się, czy naukowiec powiedział już wszystko o człowieku. Oczywiście, że nie. I on powinien to wiedzieć, ponieważ skądinąd wiemy, że człowiek jest tym stworzeniem, któremu zaczynają chwiać się wszystkie teorie o nim w momencie, kiedy na przykład zakochuje się. Wówczas zaczyna on myśleć kompletnie inaczej niż dotychczas. Cechuje go całkiem inna racjonalność. Kiedy uprawia poezję, jest inny niż normalnie. Co to oznacza? Oznacza, że człowiek posiada jeszcze inny wymiar, ten, który wielki myśliciel Błażej Pascal nazwał porządkiem ducha i porządkiem miłości, który różni się od porządku ciała. I jeszcze coś więcej. Tak więc, kto potrafi odpowiedzieć na pytanie, kim jest tak naprawdę człowiek, również w tym wymiarze, nie jest nim już naukowiec, ale jest nim filozof, teolog. To znaczy, że potrzeba tego głębszego spojrzenia na człowieka, spojrzenia, użyjemy trudnego słowa, metafizycznego, w odróżnieniu od tego fizycznego. Obydwa są potrzebne. Teolog nie może powiedzieć, że tamto jest nieużyteczne. Konieczne jest również to spojrzenie ze strony nauki. W odniesieniu do nauki nie może on pominąć, sprzeciwić się i zanegować inny rodzaj języka i nawzajem. Użyłbym w tym miejscu pewnego obrazu. Otóż w muzyce istnieje duet, który bardzo dobrze wyraża ten sam związek, który winien zachodzić pomiędzy wiarą i nauką. Nie pojedynek, w języku włoskim określany słowem duello, gdyż dwie osoby rzuciły sobie wyzwanie, ale duet, duetto w języku włoskim. Duet może zaistnieć pomiędzy sopranem i basem. Są to dwa głosy całkowicie odmienne, pomimo że tworzą harmonię. Sopran nie musi pozbywać się basu, sprowadzając go do swojego głosu, ani bas naśladować falset. Nie. Każdy ma swój sposób wyrażenia się, przysłuchiwania się i wyśpiewywania harmonii. Podobnie rzecz ma się w relacji między wiarą a nauką. Z tego też powodu musimy tworzyć w trudzie. Co zaś tyczy się następnie modlitwy, jest prawdą, że istnieją niektóre trudne psalmy. Psalm 58 na przykład, który pełen jest przemocy, gdyż uwalnia prawie całą nabrzmiałą energię pasji w odniesieniu do zła. Powiedziałbym w tym miejscu, że człowiek wschodu, semita, ma potrzebę wyrażenia swojej pasji dla sprawiedliwości, swojej pasji dla prawdy, aby móc ją urzeczywistnić. On nigdy nie mówi o złu, mówi o nieprzyjaciołach. I to my powinniśmy oczyścić ten język, zdając sobie jednak sprawę, że Biblia, i to jest to, co powinno być zrozumiane przez wszystkich, jest nie tylko słowem jakiegoś Boga samotnika, który zamieszkuje niebo przeszłości, ani słowem Boga jako nieczułego imperatora. Jest ona natomiast słowem tego Boga, który zstąpił na ziemię, który w Chrystusie przybrał oblicze człowieka i który pragnie dialogować z człowiekiem. A jaki jest człowiek? Człowiek natomiast jest tym, również w obecnym czasie, tym, który przelewa krew i zawsze taki. Człowiek jest tym, który odrzuca samego Boga, odrzuca brata. Oto dlaczego Biblia jest rzeczywistością, która powinna być rozumiana wraz ze swymi trudnymi stronicami, zawierającymi przemoc, ponieważ jest rachunkiem sumienia w relacji do prawdy o nas. Te stronnice są okazją, by słuchać głosu Boga, który zaprasza nas do wyjścia ponad wątpliwość, ponad kryzys, cierpienie, wszelką rozpacz, a nawet ponad samą przenoc. I to właśnie modlitwa jest tym momentem, w którym stajemy takimi, jakimi jesteśmy. Może nawet z jakimiś przejawami przemocy. Pomyślmy na przykład o zrozpaczonym chorym człowieku, który jak Hiob krzyczy do Boga, będąc bliski złorzeczenia mu. Hiob mówi: Ty, o Boże, jesteś jak ten tygrys, który wyostrza swe oczy na mnie. Jesteś jak triumfujący generał, który miażdży mi czaskę. To znaczy, Hiob odczuwa go jako nieprzyjaciela, prawie w sposób bluźnierczy, ale na koniec odkrywa go jeszcze jako kogoś, kto do niego mówi. Oto ta wędrówka jest drogą modlitwy.
I mezzi di comunicazione sociale come
środki społecznego komunikowania, takie jak Radio Maria, Telewizja Trwam w Polsce, prowadzone są przez redemptorystów, których założyciel, święty Alfons Maria de Liguori, jest również niebiańskim patronem moralistów. Stąd też bierze się moje następne pytanie dotyczące wzajemnej relacji pomiędzy Pismem Świętym a moralnością. Co oznacza termin moralność objawiona? Jest to jedno ze stwierdzeń współczesnego dokumentu zatytułowanego Biblia i moralność.
Ten temat jest bardzo złożony, również z punktu widzenia filozoficznego i teologicznego. I oczywiście przywołać w tym momencie świętego Alfonsa Maria de Liguori jest bardzo znaczące nie tylko z tej racji, że pochodzi z mojej ojczyzny, ale również dlatego, że jest mi bardzo drogi z innego powodu, a mianowicie, że kochał muzykę i poezję ludową. I to jest aspekt bardzo znaczący, ponieważ nie poprzestajemy tylko na wymiarze wzniosłej kultury, ale uświadamiamy sobie, że istnieje również kultura, która rodzi się z ziemi, rodzi się z ludu, rodzi się z folkloru, wyrasta z jego pobożności, z jego także twórczej fantazji. Ale ta kultura jest wyrazem wiary. I co więcej, głębokiej potrzeby duchowości. Święty Alfons był również jednym z największych krzewicieli teologii moralnej. Jego teologia moralna przynależy do wielkich osiągnięć naukowych tego okresu. Obecnie zmierza się do tego, aby uznać, że w rzeczywistości istnieją dwa objawienia, które następnie tworzą jedno objawienie, ale posiadające za to dwa wymiary, w których się wyraża. Wymiar szerszy i wymiar węższy. Wymiar szerszy, powiedziałbym, jest wymiarem uniwersalnym, kosmicznym, naturalnym, racjonalnym. We wnętrzu człowieka, w jego sumieniu, zapala się ogień, zapala się światło, które my nazywamy prawem naturalnym. Prawo naturalne z punktu widzenia filozoficznego jest odkrywaniem mechanizmów rozumu ludzkiego, który określa, co jest prawdziwe, fałszywe, dobre i złe. Z punktu widzenia teologicznego jest już Bożym głosem. Kardynał Danielu mówił o objawieniu kosmicznym. Istnieje objawienie dostępne dla wszystkich. Psalm 19 mówi: Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon, dzień opowiada dniowi, a noc nocy przekazuje wiadomość, i tak dalej. Zatem istnieje we wszechświecie orędzie, które jest możliwe do odczytania przez wszystkich. W tym orędziu dostępnym dla wszystkich istnieje również takie, które jest wpisane w każde stworzenie. I właśnie ono nazywa się prawem naturalnym, albo inaczej mówiąc objawieniem naturalnym. Z drugiej strony istnieje inny wymiar, ten węższy. Jest to ten wymiar, w którym Bóg objawia się za pomocą słowa. Słów proroków, przypowieści mądrościowych, słów Chrystusa, słów apostołów. I tutaj pojawia się orędzie, które nie wyklucza wspomnianego wcześniej orędzia naturalnego, ale je ubogaca, przyczynia się do jego wzrostu i podnosi go ku nowym wymiarom, które nie zawierają się jedynie wewnątrz dekalogu, jako prawo naturalne, ale otwiera się na inne wymiary. Wystarczy tylko przytoczyć kazanie na górze, gdzie Chrystus poszerza znaczenie dekalogu o nowe, dalsze wymiary. Nadal obowiązuje przykazanie nie zabijaj, ale Chrystus idzie dalej. Powiada, ty powinieneś wyeliminować nie tylko to radykalne zło, które jest w tobie, absolutną nienawiść. Musisz pójść jeszcze dalej i dotrzeć aż do miłowania twojego nieprzyjaciela. I to jest moralność objawiona, która jednak nie jest autonomiczna, niezależna, ale wyrasta z tego minimum, z tego korzenia, jakim jest objawienie naturalne, prawo naturalne, przeznaczone dla wszystkich.
Jeśli ekscelencja pozwoli, to postawię ostatnie już pytanie. Jakie zranienie ludzkie, społeczne, cywilne, kościelne powinno zdaniem ekscelencji być objęte ze szczególną miłością przez wierzących dzisiaj, aby mogło być uleczone?
Oggi per poterla guarire.
Ma io direi che ne faccio due soltanto di piaghe, una per la società.
Przytoczę jedynie dwa zranienia. Jedno dotyczy społeczeństwa, a drugie samego Kościoła, wnętrza wspólnoty kościelnej. Odnośnie zranienia, które dotyczy społeczeństwa, a które w sumie podwaja się w skutkach, to jest nim samotność. Ogrom samotności. Drzwi opancerzone są symbolem naszego czasu. Jeden boi się drugiego. I często razem z tą samotnością, która wymazuje miłość, niszczy dialog, myślimy, jak wiele osób jest całkowicie ignorowanych przez wszystkich, może tylko dlatego, że są chorymi, starcami, obcokrajowcami. Oto dlaczego ogrom samotności, która istnieje pośród naszych miast. Być może nawet o tej godzinie jest ktoś przed telefonem i oczekuje, aby ten telefon zadzwonił, ale niestety nie zadzwoni, bo nie ma już nikogo więcej, kto by pamiętał o nim. I to jest wielka choroba. Ona bardziej niż z lęku rodzi się również z innego powodu, jakim jest inne zranienie społeczeństwa, objawiające się w fakcie, że staliśmy się już bardzo powierzchowni, banalni, a nawet wulgarni, egoistyczni. Nie ma już ludzi zdolnych do budowania wspólnoty, nawet na bazie wielkich wartości, gdzie ludzie mogliby uścisnąć sobie dłonie i gdzie mogliby się spotkać. Istnieje pewien rodzaj pustki, gdzie idzie się przez życie, myśląc tylko o tym, co będziemy jeść jutro. Oto sposoby na życie, mody. Wystarczy popatrzeć na telewizję. Wiele razy ten podstawowy środek mówi nam tylko o tym, czego powinniśmy dokonać na zewnątrz. Tak więc nie istnieje już pragnienie, aby zanurzyć się nawet w świat wielkich wartości. Wielki filozof XIX wieku, jakim był Søren Kierkegaard, ten duński filozof, który był chrześcijaninem, w swoim dzienniczku zawarł obraz aktualny również i dzisiaj. Pisze on w ten oto sposób. Statek świata jest już w rękach kucharza, już nie w rękach kapitana, ale w rękach okrętowego kucharza. I to, co przekazuje mikrofon, to już nie wiadomość o kursie statku, ale wiadomość o tym, co będziemy jutro jeść. Oto dlaczego choroba naszych czasów nazywa się samotnością, obojętnością, powierzchownością. Co zaś tyczy się Kościoła, pozwolę sobie to powiedzieć jako kaznodzieja. Istnieje wielka potrzeba zaangażowania się na rzecz posługi charytatywnej, społecznej. Jak już to wcześniej sobie powiedzieliśmy, potrzeba świadectwa chrześcijańskiej czynnej miłości, ale jednocześnie może bardzo potrzebujemy czegoś, o czym tak mało się mówić, albo w ogóle się o tym nie mówi. Kościół, jak to słusznie wyraził teolog minionego stulecia, teolog męczennik obozów koncentracyjnych Dietrich Bonhoeffer, Kościół powinien głosić słowa dotyczące prawd ostatecznych, to znaczy tych, które dotyczą historii, które dotyczą nas. Ale Kościół nigdy nie może ich zapomnieć. Musi głosić słowa prawd ostatecznych, życia, śmierci, Boga, cierpienia, zła, życia wiecznego, niesprawiedliwości, prawdy, nieśmiertelności, nadziei.
Dolore, il male, l'oltrevita, l'ingiustizia, la verità, l'immortalità, la speranza, cioè ci sono parole.
Są to słowa prawd ostatecznych, którym w Kościele pozwoliliśmy trochę wyblaknąć, zamiast zaproponować je z całą ich mocą.
Con tutta la loro forza.
Eccellenza, per concludere, kończąc to piękne spotkanie, ten wywiad, czy zechciałby ksiądz arcybiskup skierować jakieś słowo, przesłanie do wszystkich wiernych i do wszystkich Polaków za pośrednictwem naszej telewizji, naszego radia?
Właściwe przesłanie pragnę zaczerpnąć z zakończenia dzisiejszego przemówienia i chciałbym zaprosić potroszę wszystkich do zachowywania tego zapału, tego pozytywnego napięcia, którym charakteryzuje się chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest także religią pocieszenia. Nie zapominajmy, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ale jest jednak w dużej mierze również religią niepokoju, tego, który charakteryzował świętego Augustyna, religią utrudzenia, zaangażowania, powagi. Oblicze Chrystusa w Ewangelii świętego Mateusza często przybiera poważny wyraz. Na przykład, dlaczego nie pojmujecie tej godziny? Dlaczego nie rozumiecie, że to jest chwila decydująca, ponieważ Królestwo Boże jest już pośród was? I zatem pragnę życzyć wszystkim tego zapału pośród świata, który często jest poszarzały, szalony, ale pusty, który wybiera pustkę. I dlatego chciałbym przypomnieć pewne zabawne zdanie wielkiego pisarza francuskiego, którego miałem szczęście spotkać, pisarza katolickiego, Juliena Gryna, zmarłego w 1998 roku. Przeczytawszy wszystkie jego dzieła, zapytałem go, jakie jest serce jego orędzia, które wyłania się ze wszystkich jego książek. A on mi odpowiedział w ten sposób. Dopóki się ma w sobie niepokój, można być spokojnym. Dopóki jest ten niepokój duszy, która pragnie Boga, tajemnicy, dotąd można rzeczywiście być spokojnym. Nie wtedy, gdy jest ten spokój, który pochodzi z otępienia samozadowoleniem wewnętrznej pustki.
Ekscelencjo, dla nas było to ogromną radością mieć pośród nas tak znamienitego gościa. Prawie miesiąc temu naszym gościem był sekretarz stanu Jego Świątobliwości, ksiądz kardynał Tarcisio Bertone. Dzisiaj mamy radość z tego powodu, że właśnie ekscelencja jest u nas. Naprawdę bardzo dziękujemy. Mamy taki zwyczaj, że każdy, kto mówi do naszej rodziny radiowej, staje się jej też członkiem. W ten też sposób w imieniu wszystkich pragnę zapewnić, że odtąd będziemy nosić ekscelencję w naszych sercach, w naszych modlitwach, aby wyprosić u miłosiernego Pana wszystkie te łaski potrzebne w wypełnianiu tak odpowiedzialnej posługi we współczesnym Kościele. Dziękujemy, ekscelencjo. Grazie, eccellenza.
Dziękuję, dziękuję i ja niech wam Bóg błogosławi.
Przed momentem w Radiu Maryja Wysłuchaliśmy wywiadu z jego ekscelencją, księdzem arcybiskupem Gianfranco Ravasim, przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Wywiad udzielony specjalnie dla Radio Maria i telewizji Trwam, który poprowadził ojciec Zdzisław Klawka. Pozdrawiamy Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kieleckiej, gdzie ten wywiad był nagrywany.